16 minut po godzinie 17 słuchają Państwo Radia Wnet, 17 kwietnia na kartkach kalendarza, a my teraz zajmiemy się ekonomią na poważnie przy telefonie popołudnia Wnet profesor Eryk Łon, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Narodowy Bank Polski już naprawdę zakasał rękawy, nie na żarty wszedł w ratowanie polskiej gospodarki. Na tą chwilę Narodowy Bank Polski posiada 5% długu polskiego, czy tego długu centralnego. To dopiero przedsmak tego, jak bardzo NBP się zaangażuje w ratowanie polskiej gospodarki, w ułatwianie rządowi działania na rzecz przedsiębiorców i firm.
Tak, ja myślę, że w obecnej sytuacji, trudnej sytuacji, kiedy no, dochodzą do nas sygnały, że będziemy mieli do czynienia jednak z poważniejszym spowolnieniem polskiej gospodarki, uważam, że Narodowy Bank Polski powinien włączyć się aktywnie właśnie w pomoc, żeby wspomóc tą sytuację i żeby być gotowym do podjęcia różnych działań, nie tylko tych standardowych, ale także i niestandardowych, żeby złagodzić skutki kryzysu wywołanego przez epidemię koronawirusa. I myślę, że dotychczasowe działania pokazują, że NBP jest bardzo zdeterminowany, żeby pomóc polskiej gospodarce. Bardzo cieszę, że są to skoordynowane działania wespół z polskim rządem i to uważam, że jest bardzo cenne, bo to jest bardzo dobry przykład takiej zgodnego podejścia banku centralnego i rządu, bo tak naprawdę można powiedzieć, że cele takie długookresowe polskiego rządu i polskiego banku centralnego są bardzo podobne. To znaczy moim zdaniem jest to budowanie dobrobytu społecznego. I w tej sytuacji trzeba, w tej trudnej sytuacji trzeba robić wszystko, żeby straty dla gospodarki polskiej były jak najmniejsze. I dlatego nasz bank centralny, właśnie tak jak pan redaktor powiedział, no też nawet dokonuje skupu obligacji skarbowych.
To może tutaj jeszcze tak model, bo chciałbym tutaj zatrzymać, tak. Jak to funkcjonuje. Postarajmy się pokrótce nakreślić ten krwiobieg. To jest tak. Jaką tu rolę w tym krwiobiegu ma Narodowy Bank Polski, jaką rolę ma rząd, jak te pieniądze tak. przepływają, panie profesorze?
Znaczy tutaj można powiedzieć tak, że te działania, które podjął, bo generalnie banki centralne na świecie mają takie jakby dwa typy instrumentów, to znaczy instrumenty w postaci stóp procentowych i u nas mamy te stopy, mieliśmy stosunkowo taką dużą przestrzeń do obniżania stóp, bo mieliśmy tam tą stopę podstawową na poziomie 1,5%. Natomiast inne banki centralne, zwłaszcza tutaj Europa Zachodnia, no oczywiście Europejski Bank Centralny już obniżyły do zera, czy nawet jak Szwajcaria, Dania już mają ujemne stopy procentowe. No i tym narzędziem te banki centralne no nic nie mogą za bardzo zrobić. Natomiast my mamy tą tutaj taką przestrzeń, także jest to taka, można powiedzieć, przewaga nasza. Ale po drugie też, tak tutaj jak mówimy o tych obligacjach, skupie obligacji skarbowych, to przede wszystkim chodzi o coś takiego, żeby zapewnić płynność uczestnikom rynku finansowego, płynność w naszym kraju. Chodzi o to, że wiadomo, że tutaj bank centralny oddziaływuje na gospodarkę poprzez sektor bankowy. To znaczy właśnie tutaj w ostatnim artykule też mówiłem o pewnych możliwości zadziałania naszego banku centralnego taki w sposób bardzo nietypowy, taki no bardzo niestandardowy, ale to może w dalszej części tutaj powiemy. Natomiast właśnie na początku to, co pan redaktor chciał, to pierwsze pytanie. To znaczy uważam, że działaniem priorytetowym jest zapewnienie płynności na rynku międzybankowym, bo to nie jest tylko tak, że no przede wszystkim wiadomo, że jak jest sytuacja taka kryzysowa czy taka trudna w gospodarce, to większość osób, znaczy większość podmiotów tych instytucjonalnych, no takich jak banki właśnie, banki te komercyjne, prywatne, tak, ona potrzebuje tej gotówki, to znaczy no potrzebuje, wykazuje duże zapotrzebowanie na płynność, a większość uczestników chce sprzedać obligacje, sprzedać pewne aktywa. I właśnie o to chodzi, że bank centralny, nasz bank centralny jest tą stroną, która daje tą jakby płynność, to znaczy jest tym podmiotem, który nie chce sprzedać obligacji, tak jak inni, większość jak chce sprzedać, a tylko jest tym podmiotem, który chce kupić i równoważy jakby ten popyt, czy tą sprzedaż, można powiedzieć, z popytem, tak? Znaczy, że to jest jakby zrównoważenie, właśnie to chodzi o tą płynność. Natomiast pamiętajmy jeszcze
pytanie, muszę je zadać, o to, ile tak? pieniędzy ma Narodowy Bank Polski?
Zaraz może do tego przejdę, natomiast chciałbym jeszcze tutaj zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz. Dlaczego to jest tak bardzo istotne? Bo tak naprawdę w tych transakcjach płynnościowych To jak większość słuchaczy myśli, że to są tylko transakcje między bankiem centralnym a bankami komercyjnymi. To znaczy one od strony takiej formalnej, to tak oczywiście jest. Natomiast dlaczego banki komercyjne czynią te transakcje? Oczywiście one też zgłaszają w tych transakcjach jakby ze swojej strony, że mają zapotrzebowanie na gotówkę, bo na przykład ich klienci się tego domagają, ale też na przykład banki komercyjne, banki płatne w Polsce obsługują na rynku finansowym nie tylko takich klientów detalicznych, no tak jak kredytobiorców jakichś tam, czy ciułaczy po prostu oszczędności, również podmioty instytucjonalne, to znaczy różne instytucje finansowe, takie jak właśnie fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i właśnie to te instytucje też mają właśnie zapotrzebowanie na gotówkę, bo one na przykład ich klienci, na przykład jakieś zakłady ubezpieczeniowe, no ktoś tam teraz, no właśnie, jakieś będzie realizował odszkodowania, tak? No i oni też, te fundusze ubezpieczeniowe muszą jakby nabyć gotówkę i proszą swoich klientów, tych banków, które mają konta, no tak, dajcie nam gotówki. I właśnie wtedy bank komercyjny zgłasza znowuż się do Narodowego Banku Polskiego i zaspokaja również te zapotrzebowanie na gotówkę ze strony właśnie swoich klientów. I to głównie temu służy. Natomiast to pytanie, co pan redaktor tutaj powiedział, ile możemy skupić? Oczywiście tutaj bym powiedział tak, że to zależy właśnie od możliwości, od aktywów naszego czy danego banku centralnego. Zakres możliwości finansowania gospodarki polskiej jest zależny od tego, jaka jest relacja na przykład aktywów naszego polskiego banku centralnego do naszego PKB. I to tak oczywiście, jak porównamy różne kraje świata, no to są, ktoś powiedział, że mamy skromne możliwości, tak? Bo nasz udział tych aktywów, na przykład aktywa Narodowego Banku Polskiego do polskiego PKB, to jest około 20% i to się mniej więcej nie zmienia od kilkunastu lat. Tam czasami trochę więcej jak 20%, czasami trochę mniej jak 20%. Natomiast tutaj chcę podać, a oczywiście w innych bankach centralnych, tych potężnych, takich właśnie, bo moim marzeniem, wiele razy to podkreślam w wypowiedziach, że chciałbym, żeby nasz Narodowy Bank Polski zbudował taką potężne aktywa.
A
właśnie dlaczego?
Skoro jesteśmy u podstaw, to może zapytajmy się, czym są aktywa Narodowego Banku Polskiego, skąd się biorą i jak można je pomnożyć?
90% tych aktywów, czy nawet więcej jak 90%, to są właśnie rezerwy walutowe. Czyli to są wszystkie aktywa wyrażone w walutach obcych. I tutaj właśnie chciałem jeszcze tutaj powiedzieć tak, że oczywiście ktoś powie, że co pan tutaj nam opowiada, że no my, Polska, nie jesteśmy tak potężnym krajem jak Chiny, Stany, czy tutaj inne tam kolosy, Japonia, ale proszę państwa, tutaj podać można taki przykład, na przykład uważam, że warto pójść drogą czeską. Otóż Czechy są też no, w zasadzie tutaj geograficznie bardzo z nami zbieżne, jesteśmy w jednej grupie wyszehradzkiej, tak? I na przykład proszę sobie wyobrazić, że w Czechach wzrosła relacja rezerw walutowych do PKB w ciągu tylko 8 ostatnich lat, bo trzykrotnie. To taki przykład chciałem podać, że aktywa zagraniczne tegoż banku, one tam w latach 2011-2012 relacja tych rezerw banku Czech do krajowego PKB Czech to było jakieś tam kilkanaście procent, a teraz, czyli stan na 2020 rok, czy na koniec 2019 roku, to jest 60%. Wyobraźcie państwo. Natomiast u nas jest, jak przypominam, 20%. I teraz, gdybyśmy my mieli takie relacje jak z naszych aktywów NBP, jak mają Czesi, czyli mamy około 20%, a oni mają 60%, to byśmy mogli trzykrotnie więcej pomóc, tak, polskiej gospodarce w sposób taki, no byśmy powiedzieli, bezpieczny, to znaczy w taki sposób, że nie mielibyśmy jakichś tam tutaj kłopotów, że jakie by były to reperkusje dla gospodarki.
A Narodowy Bank Polski nie może skupować obligacji Skarbu Państwa ponad swoje aktywa, czyli ponad to ma zdenominowane w złocie, no i w walutach obcych.
To znaczy właśnie to jest to, że nasz Narodowy Bank Polski, chciałem tutaj podkreślić, że oczywiście poprzez to, że te aktywa, no tak jak powiedziałem, ma te pewien wielkość aktywów, no to nie ma pewne ograniczenia, ale gdyby właśnie nasz Narodowy Bank Polski sukcesywnie te rezerwy walutowe pomnażał, co oczywiście jest robione, natomiast no ja od samego początku uważam, że należałoby jeszcze mocniej tutaj jakby zwiększyć właśnie te rezerwy walutowe, no poprzez to, że dopuszczam na przykład też żeby w rezerwach walutowych były też akcje spółek, tak? Bo do tej pory, właśnie tak jak słusznie tutaj pan redaktor zauważył, złoto jest też w rezerwach walutowych i akurat w ostatnich miesiącach Narodowy Bank Polski słusznie, oczywiście zdecydowanie popierałem to, żeby właśnie skupować złoto. Dzisiaj mamy złoto, historyczne są ceny złota na historycznych szczytach, tak? Po prostu jest w ostatnich miesiącach złoto bardzo mocno zwyżkuje i w ogóle to takie jest, też nie jest jakieś coś dziwnego w sytuacjach spowolnienia koniunktury gospodarczej. Zazwyczaj wtedy inwestorzy idą do tych bezpiecznych przystani, no i do mocnych, twardych walut, ale też między innymi do złota. Dlatego złoto dzisiaj ma takie bardzo wysokie poziomy i to jest bardzo korzystne z punktu widzenia rezerw walutowych, tak, naszego banku centralnego. Natomiast ja bym poszedł jeszcze trochę dalej, tak. Ja uważam, że należy też myśleć o innych aktywach finansowych i uważam, że akcje spółek są tutaj świetnym przykładem, że też można po prostu, i niektóre banki centralne to też nie jest coś, co jest jakimś zaskakujące, co jakieś tutaj wymyślam, jakieś może dziwaczne czy egzotyczne rzeczy, bo wiele banków centralnych na świecie, i tutaj właśnie wspomniane, co ciekawe, wspomniany Bank Czech, jeżeli dobrze pamiętam, proszę sobie wyobrazić, że on w rezerwach walutowych, jeżeli chodzi o aktywa, to jeżeli dobrze pamiętam, tam chyba miał około 12 czy 13% w akcjach spółek. Bank Czech. Ale oczywiście są banki centralne, no Bank Norwegii na przykład, który ma potężny fundusz tutaj naftowy, który właśnie jakby jest powiązany z Bankiem Norwegii i on ma jeszcze o wiele większe oczywiście rezerwy walutowe. Można powiedzieć, że Norwegia to jest taka potęga na rynku walut. Natomiast oczywiście są Chiny, oczywiście są, co ciekawe, na przykład kraje arabskie, może tutaj wiele się o tym nie mówi, ale bank na przykład Arabia Saudyjska jest druga, jeżeli dobrze pamiętam, druga w świecie pod względem rezerw walutowych, znaczy Bank Centralny Arabii Saudyjskiej ma największe po Chinach rezerwy walutowe świata. Czyli wyprzedził nawet Japonię. Tak?
Wszyscy się boją, że teraz Saudowie będą wykupywać tanie przedsiębiorstwa w Europie Zachodniej i w Stanach. Przy telefonie profesor Eryk Łon, tak, członek Rady Polityki Pieniężnej, ekonomista. Panie profesorze, a z drugiej strony patrząc, nam przez lata mówiono, że Narodowy Bank Polski i Rada Polityki Pieniężnej powinny się skupić tylko na dbaniu o to, aby wartość złotego była odpowiednia wobec innych walut, oraz żeby inflacja nie była za wysoka. To, o czym mówi pan profesor, biegunowo jest odległo od tej koncepcji, którą kiedyś nam nakreślił profesor Balcerowicz.
Tak, no, można powiedzieć, że przede wszystkim też pamiętam, miałem taką też dyskusję właśnie w tygodniku Idziemy, też mi tam redaktor zadała takie pytanie odnośnie właśnie patriotyzmu gospodarczego, jak to było, właśnie jak to jest z patriotyzmem gospodarczym w sektorze finansowym, w sektorze bankowym. No to właśnie, no to mieliśmy taki model, gdzie uważano, że kapitał nie ma narodowości i wiele po prostu osób jakby nakłaniało, promowało sprzedaż banków w ręce zagranicznego kapitału. Natomiast popatrzmy, co się dzieje dzisiaj. No, bo tutaj jest pewna groźba oczywiście przejęcia naszych przedsiębiorstw przez obcy kapitał i to jest realna groźba, bo zobaczmy, no niestety te spadkowe tendencje, które na rynku akcji w Polsce, które były od początku tego roku, no i właśnie mniej więcej do połowy marca, no to jednak spowodowały, że te poziomy tych wskaźników, no czy w ogóle ceny akcji naszych spółek są bardzo niskie, ale są też z tego powodu bardzo atrakcyjne z punktu widzenia wyceny, bo takich wskaźników jak cena do wartości księgowej czy cena do zysku netto, one są bardzo niskie i one mogą zachęcać właśnie zagranicznych inwestorów do przejmowania sporych pakietów akcji naszych spółek. I tutaj może dochodzić do zwiększania obecności kapitału zagranicznego w tych spółkach kosztem kapitału polskiego. I żeby temu zapobiec, i co zresztą też jak pan redaktor chyba ostatnio też o tym mówiliśmy, to trzeba podejmować działania obronne, tak? I dużą rolę tu odgrywa i może odegrać dalej u nas Polski Fundusz Rozwoju. I on tutaj robi dużo, tutaj nie wiem, czy pan redaktor to śledził, że były pewne działania podjęte i zresztą też jest, ta instytucja jest bardzo mocno jakby wprzęgnięta w to wspomaganie, w tarczę antykryzysową, tak? I właśnie między innymi chodzi o to, żeby także inne, z tego innego też tutaj punktu widzenia, żeby Narodowy Bank Polski też oczywiście też to postulowałem, mógł także nabywać akcje spółek, tak? Bo to chodzi o to, żeby właśnie bronić naszych polskich firm.
Ale to złamanie z kolejnego dogmatu, w którym żeśmy żyli, że jednak Narodowy Bank Polski w ogóle nie powinien prowadzić działalności zastrzeżonej czy zarezerwowanej dla banków komercyjnych, a taką czynnością jest właśnie inwestowanie w przedsiębiorstwa. Wtedy Narodowy Bank Polski no, stałby się poniekąd także konkurentem dla niektórych banków.
Tak, można to tak powiedzieć, ale nawet co ciekawe, tak była szefowa Fed, Janet Yellen, bo na przykład w dalszym ciągu Fed oczywiście ma bardzo rozbudowane narzędzia polityki monetarnej, ale w dalszym ciągu jeszcze do tego nie doszedł, że kupuje akcje spółek nowojorskich. Tak? Chociaż była taka koncepcja pod koniec lat 90., kiedy mieli praktycznie cały czas nadwyżki budżetowe, to po prostu też rozważali, co zrobić, jak nie mieli długu, bo końcówka prezydenta Clintona u nich paradoksalnie była taka, że w ogóle nie mieli długów, nie musieli emitować obligacji skarbowych w Stanach i wtedy myśleli, żeby akcje kupować. Ale odeszli od tego, bo potem się pojawił deficyt, jak doszedł do władzy Bush junior. A teraz Janet Yellen była prezes Fedu. Była prezes właśnie Fedu, proponuje, aby amerykański bank centralny mógł też dokonywać skupu akcji. I można powiedzieć, że to też właśnie idzie w tym kierunku. Bank Japonii już to czyni, chociaż Bank Japonii nie robi tego bezpośrednio, tylko za pośrednictwem jednostek funduszy, jednostek za zakupu jednostek w funduszach inwestycyjnych, które inwestują w akcje. Na tokijskiej giełdzie. Natomiast uważam, koncepcja jest bardzo ważna, bo tutaj warto powiedzieć, że co żeśmy też chyba z panem redaktorem mówili, że dzisiaj toczy się na naszych oczach trzecia wojna światowa, która jest wojną ekonomiczną, tak? I tutaj no, różne instytucje, ale też banki centralne, tak? I chcąc, nie chcąc, są uczestnikami tej wojny. Właśnie chodzi o to, żeby nasze firmy ratować, właśnie żeby nie dopuszczać do przejęcia właśnie przez opcję kapitału. I to może taki podam też przykład, bo też przeczytałem, jak może państwo wiecie, tutaj bardzo mocno rząd niemiecki w tej chwili się broni, dostrzega właśnie to wrogie przejęcia, czy groźbę wrogich przejęć w swojej gospodarce. I wiem, że niektóre właśnie koncerny te samochodowe, które teraz mają problem właśnie, gdzie spadki cen, no Volkswagena, Mercedesa są potężne spadki i co są bardzo też łakomym kąskiem te akcje, oni się boją chińskich tutaj partnerów handlowych, boją się konkurencji z Chin i właśnie też teraz już myślą, jak tu zrobić, jak zmienić prawo, żeby zaostrzyć po prostu, żeby zwiększyć kontrolę nad przejęciami przedsiębiorstw, żeby zaostrzyć właśnie możliwość właśnie wrogich, żeby nie dopuszczać do tych wrogich przejęć. Także możemy też, uważam, też pójść w tym kierunku, żeby też to chronić, te nasze firmy, żeby przed tymi wrogimi przejęciami.
Wtedy prezes Glapiński nie tylko będzie dbał o inflację, tylko będzie dbał o sektor bankowy, żeby miał płynność, nie tylko będzie dostarczał gotówkę do bankomatów, ale także będzie się pojawiał na radach nadzorczych różnych firm.
Znaczy przede wszystkim my musimy myśleć ofensywnie, tak? Musimy właśnie, jak powiedziałem, ja jestem zwolennikiem no, myślenia takiego szerokiego, to znaczy jestem zwolennikiem szerokiego bardzo patrzenia ze strony banku centralnego, bo są oczywiście różne modele, generalnie są trzy modele na świecie. Jest jeden taki typowo niemiecki model, który został narzucony Unii, tak jak była stworzona strefa euro, że tylko inflacja i nic więcej. Później drugi model to jest Stany Zjednoczone, to właśnie jest takie szerokie podejście, a jeszcze szersze to są Azjaci, oczywiście banki centralne Korei Południowej, Tajwanu, no, Japonii dawniej, bo to w zasadzie to tutaj wszyscy jakby podkreślają wielkie możliwości Chin, ale tak naprawdę ci wszyscy Azjaci tak naprawdę uczyli się od Japończyków. To w zasadzie Japończycy, Bank Japonii w latach 80. czy 70. nawet jeszcze dawał pewne przykłady, jakich można działań podejmować ofensywnych, niestandardowych, co inne banki centralne w tamtym regionie się uczyły, a potem cały świat się też uczył od Banku Japonii.
To na koniec w naszej rozmowie przy telefonie profesor Eryk Łon, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej w Narodowym Banku przy Narodowym Banku Polskim w zasadzie. Panie profesorze, przez prawie całą kadencję prezesa Adama Glapińskiego słyszeliśmy, i to była prawda, że polska gospodarka, polska polityka finansowa no, prowadzi się w takich naturalnych, klasycznych mechanizmach. Mamy dodatnie stopy procentowe, nie drukujemy pieniądza, nie mamy tego luzowania ilościowego, że u nas gospodarka kręci się normalnie, nie wymaga tych nietypowych, nienaturalnych stymulatorów. Ten czas chyba się kończy. Mamy coś na kształt polskiego takiego luzowania ilościowego, to o tym mówiliśmy, o tych 30 miliardach zakupionych obligacji Skarbu Państwa przez Narodowy Bank Polski. To nie jest na pewno ostatnie słowo NBP w tej kwestii, a także pojawiają się głosy, chociażby pani profesor Ancyparowicz, także obecnie członek Rady Polityki Pieniężnej, że być może czas na stopy ujemne, że trzeba wejść tak jak Europejski Bank Centralny na te nieznane wody ekonomii.
To znaczy tak naprawdę my musimy myśleć elastycznie, ale też ofensywnie. To znaczy my musimy podejmować działania ofensywne. Jeżeli będzie potrzebowała tego gospodarka, to oczywiście podejmować działania ofensywne. Natomiast też ja jestem zwolennikiem też elastycznego podejścia. Uważam, że to, co żeśmy mieli do tej pory, właśnie to, że żeśmy mieli stabilne stopy procentowe, to było bardzo też pozytywne dla naszej gospodarki, bo generalnie kiedy jest dobrze w gospodarce, to stabilizacja stóp procentowych, w ogóle stabilizacja parametrów gospodarczych jest bardzo dobra, korzystna dla przedsiębiorców, w ogóle dla podmiotów gospodarczych, tak? I tak samo konsumentów, no, zwykłych ludzi, tak? Natomiast wiadomo, że przecież my nie robimy tych działań, no, bo chcemy, znaczy w takim sensie, że gdyby była gospodarka szła, dalej się szybko rozwijała, gdyby PKB rósł powyżej 4%, byśmy mieli dalej niskie bardzo bezrobocie, to oczywiście nie byłyby potrzebne te działania w ogóle z naszej strony. Natomiast niestety, no, trzeba działać wyprzedzająco tutaj i dlatego te działania ofensywne, które podejmuje Narodowy Bank Polski właśnie, ale też z drugiej strony pamiętajmy, że my jesteśmy bardzo elastyczni, tak, że trzeba tutaj, bo to nie o to, chodzi, żeby jakby powielać jakieś na siłę jakieś rozwiązania. Przede wszystkim musimy kierować się naszym polskim interesem gospodarczym. Musimy popatrzeć, co potrzebuje polska gospodarka, czy jakich rozwiązań i stosować takie, które są dopasowane jak najlepiej do naszej gospodarki.
Powiedział profesor Edward, jeszcze dopytam, jak rozumiem pana zdaniem wejście Polski do strefy kraju, gdzie są ujemne stopy procentowe, jest możliwe i tutaj nie ma co się krygować, jeżeli to będzie potrzebne.
To znaczy przede wszystkim, tak jak powiedziałem, że dla mnie na przykład najważniejsze jest, żebyśmy mieli jak najwięcej różnych rozbudowane instrumentarium naszego banku centralnego. Właśnie uważam, że w tej chwili powinniśmy pomyśleć, bo tutaj nie wiem, czy tu z panem redaktorem ostatnio mówiłem, że u nas, jeżeli chodzi o to instrumenty niestandardowe, to są raczej się myśli o tych instrumentach kredytowych, takich typowych, tak? Natomiast ja jestem zdecydowanie zwolennikiem właśnie tych użycia instrumentów kapitałowych, bo proszę zobaczyć, że no, w naszym przypadku rozwój rynku kapitałowego też jest w interesie polskiej gospodarki. Generalnie tak to jest, że te kraje, które się szybko rozwijają, muszą mieć też dobrze rozwinięte rynki finansowe, a zwłaszcza rynki kapitałowe. Natomiast no, tutaj w Polsce, oczywiście ta nasza giełda no, nie jest jakoś słabym rynkiem, tak? Ale jednak moim zdaniem możliwości są niewykorzystane. A gdyby NBP miał te możliwości właśnie, tak jak ja od samego początku, jak jestem w Radzie, właśnie do tego jakby staram się w swoich wywiadach jakby nawiązywać, to uważam, żeby były dużo większe możliwości, tak?
Polski parkiet ominęła hossa ostatnich lat, więc może to jest ten element, że warto byłoby trochę kapitału wpuścić. Może kapitału Narodowego Banku Polskiego. Gościem popołudnia wnet był profesor Eryk Łon, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia, bo to nie jest nasza ostatnia rozmowa i w czasach pandemii, i w czasach kryzysu, i mam nadzieję, że dotrwamy do czasów prosperity, którą też będziemy mogli swobodnie opisywać. Do usłyszenia, panie profesorze.
Dziękuję, do widzenia.
17.38 to jeszcze jedna piosenka, potem przejdziemy do zagranicy, bo na koniec przygotowałem dla państwa rozmowę o jednym bliskim nam geograficznie kraju, który z pandemią koronawirusa całkiem nieźle sobie chyba już poradził albo radzi. To jest, a to państwo usłyszą po piosence, o jakim kraju myślę.